Mam przyjemność zapowiedzieć pana Antoniego Krocha, który opowie nam o ostatniej dekadzie sztuki neoludowej w Polsce. I w ręku trzymam książkę pana Krocha, Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie. Każdemu również polecam do zapoznania się, do przeczytania. I tutaj na tej okładce jest taki fragment, gdzie pan Antoni Kroch pisze o sobie. Pochodzę z Warszawy, ale kilka lat dzieciństwa przemieszkałem w Bukowinie Tatrzańskiej. W 1955 roku ukończyłem tam szkołę podstawową. W latach 1967-70, zaraz po studiach, pracowałem w dziale etnograficznym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Poznałem wówczas wielu wybitnych zakopiańczyków, miejscowych oryginałów, chłonąłem środowiskowe opowieści, bajdy i plotki. Zdobyłem blachę przewodnika tatrzańskiego. W kwartalniku Instytutu Sztuki Pan Polska Sztuka Ludowa opublikowałem kilka młodzieńczych buntowniczych artykułów o kulturze ludowej Podhala, zaś po latach dwie książki o tym regionie. Sklep potrzeb kulturalnych oraz Tatry i Podhale w serii A to Polska właśnie. Szanowni Państwo, pan Antoni Kroch.
Dzień dobry Państwu, kłania się dinozaur opieki nad sztuką ludową lat 70. To jest epoka, która minęła. Państwo widzę tutaj po twarzach, wszyscy są młodzi, około dwudziestki. Wobec tego dla Państwa to będzie tak egzotyczne, jak dla mnie w latach 70. rozmowa ze starymi ludźmi. Jeszcze w latach 70. w Karpatach byłem w czterech czy pięciu kurnych chałupach. Jeszcze mi opowiadały stare góralki, jak to były małą dziewczynką i jak matka nie dogotowywała ziemniaków, żeby ich za dużo nie zjadły, bo więcej tego nie było. Jeden bardzo miły, starszy człowiek mi opowiadał, jak biegł 8 kilometrów drogą wiejską, bo dowiedzieli się, że do dziedzica przyjechał gość automobilem i on strasznie ten automobil chciał zobaczyć. Biegł 8 kilometrów i trzęsł się ze strachu, że gość pojedzie i on tego automobilu nie zobaczy. Także mniej więcej, no, taka epoka mnie w latach 70. dzieliła od dawnej tradycyjnej wsi. Mniej więcej tyle mam lat teraz, co ci ludzie, którzy mi o tym opowiadali wtedy. Lata 70. spędziłem wspaniale, były to moje najlepsze lata. Robiłem konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich. Jeździłem, miałem samochód służbowy i plik delegacji in blanco. Jeździłem od Cieszyna do Przemyśla, gdzie chciałem. Szukałem rzeźbiarzy, było mi cudownie. Było to dla mnie egzotyczne, jednocześnie ogromnie wzruszające. Uważam, że my, ludzie, którzy zajmowali się sztuką neoludową, która potem została wyśmiana, uważam, że zrobiliśmy sporo dobrej roboty dla ludzi, między innymi starych, którzy przez całe życie harowali, którym nikt nigdy dobrego słowa nie powiedział, aż dopiero my. Ich sztuka była lepsza, gorsza, prawdziwa, nieprawdziwa. To jest inny temat. Sprawa ta miała wiele rozmaitych aspektów. Najpierw chcę Państwu powiedzieć, ogólnie, jak to sobie wyobrażam, jaki to był moment w historii kultury polskiej, lata 70. I, no i opowiedzieć parę wspomnień z mojego życia w tamtym czasie. Otóż, proszę Państwa, sztuką ludową interesowali się tak zwani panowie, wtedy jeszcze, czy warstwy wyższe, od końca XVIII wieku. Pierwszy taki happening ludowy odbył się u Stanisława Augusta Poniatowskiego, kiedy otwarto kanał z Pińska przez Narew do Wisły i przyjechali poleszucy w swoich strojach na zamek warszawski, przynieśli grzyby suszone, ryby wędzone, wyroby tkackie, wikliniarskie i tak dalej. Od tego czasu każdy ustrój, każda epoka czegoś od kultury ludowej chciała. Oświecenie, sentymentalizm, romantyzm, pozytywizm, neoromantyzm, Polska lat 20. i 30., wszyscy i Polska ludowa, wszyscy czegoś od kultury ludowej chcieli. Po raz pierwszy od 200 lat, w roku 1989, okazało się, że władze kultura ludowa nic nie obchodzi. Chcesz to sobie żyj, chcesz to sobie zdychaj, mówiąc całkowicie jasno. Otóż jak lata 70. w oczach człowieka, który ma sentyment do tych czasów i w oczach człowieka, który ma dystans do tych czasów, wyglądały? Po pierwsze, była przebogata tradycja zajmowania się sztuką ludową, opieki nad sztuką ludową, troską. Jak mówię, od Bogusławskiego, krakowiaków i górali, od Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszki, po malarzy, wielkich rzeźbiarzy XIX i XX wieku, każdy czegoś od kultury ludowej chciał, każdy sobie jakoś współpracę z nią, potrzebę jej wyobrażał. To była przebogata tradycja. Ja jeszcze pamiętam ludzi, którzy pracowali przed wojną, którzy animowali tkaniny wileńskie, sztukę, tkactwo huculskie, meblarstwo huculskie, co było jedną z metod wiązania Kresów Wschodnich z Rzeczpospolitą i ożywiania tamtych regionów jako części Polski. W roku 1949 Włodzimierz Sokorski, minister ówczesny kultury i sztuki, ogłosił realizm socjalistyczny w Polsce, który miał podnieść ludowe do godności narodowego według ideałów sowieckich. A więc mamy z jednej strony tradycję stylu zakopiańskiego, warsztatów krakowskich, tkanin wileńskich, miłośnictwa huculskiego, a z drugiej strony tradycję, którą rozpoczął Benito Mussolini, twórca faszyzmu włoskiego, który postanowił reaktywować Imperium Romanum i dlatego te wielkie kolumny i te pilastry na Pałacu Kultury. Z niego kopiowali i również za Mussoliniego był gwałtowny rozkwit sztuki ludowej, w szczególności stroju we Włoszech i regionalizmu. Z niego kopiowali naziści, stąd wielka kolumnada Reichstagu w Berlinie, z nich kopiowali z nazistów Sowieci i z Sowietów, których kultura przyszła na sowieckich bagnetach w 1945 roku, zaczęli to wprowadzać w Polsce w celach ideologicznych. Otóż te dwie ideologie przeciwstawne sobie Ideologia polska, narodowa, szlachecko-inteligencka i ideologia sowiecka wspaniale się zmieszały, tworząc, ponieważ te założenia towarzysza Sokorskiego, które miały, on to odkrył, tak jakby tego nie odkrył wcześniej, co najmniej od romantyzmu, zmieszały się te dwie ideologie, tworząc przedziwny konglomerat. W latach 70. to ja pamiętam i mogę zaświadczyć, sztuką ludową fascynowała się zarówno elita, artyści, literaci, filmowcy, radio, dziennikarstwo w ogóle, z jednej strony, i z drugiej strony bardzo dbali o nią decydenci partyjni. Ponieważ w latach 70. władzę objęli ludzie, którzy się wychowywali w ZMP, gdzie się nauczyli, że tylko sztuka ludowa powinna być narodowa w formie i socjalistyczna w treści. Te dwie zupełnie przeciwne tradycje zmieszały się w przedziwny sposób, dając niesamowity koktajl ciekawy. Jestem zdumiony, że dotychczas no, nie bardzo się tym... To jest niesamowicie ciekawy rozdział w historii kultury polskiej. Można go porównać, powiedzmy, do Królestwa Kongresowego, kiedy był orzeł polski na tle carskiego orła dwugłowego, ale to jest porównanie niedobre. Z jednej strony więc mieliśmy tradycję socrealizmu, który został rozpędzony i wyśmiany w październiku 56 roku w malarstwie, rzeźbie, literaturze pięknej, ale został w ideologii opieki nad sztuką ludową. Ten neosocrealizm trwał aż do czasów strajków w Gdańsku w 80 roku. Lata 70 to jest po pierwsze młodzi ludzie, czyli młodzi zetempowcy, wówczas ludzie 40-50-letni, którzy wiedzieli, że kulturą ludową trzeba się opiekować. Jeżeli ja się opiekuję i mi się to podoba, to znaczy, że ja jestem wykształcony i kulturalny i mam dobry gust, a oni bardzo chcieli mieć dobry gust. To byli ci ludzie, którzy palili guluazy i w odróżnieniu od działaczy z lat 40., którzy białe koszule pastowali sobie tutaj pastą do butów, żeby, broń Boże, nie mieć czystych koszul. Tak to było. I teraz, proszę Państwa, z jednej strony władza, która dawała duże pieniądze, wiem, bo między innymi przez moje ręce te pieniądze przechodziły, i z drugiej strony artyści, którzy się fascynowali sztuką ludową, i to się urwało latem 80 roku. Zarówno władza polityczna, jak i intelektualiści przestali się zajmować Chrystusami frasobliwymi, pasiakami łowickimi, garkami kaszubskimi i tak dalej, tylko zajęli się zgoła czym innym, i cała wielka grupa ludzi została na lodzie, jeśli to właściwe porównanie. Jakie były główne charakterystyczne cechy lat 70? Po pierwsze, ekipa Gierka chciała wyciągnąć ludzi z marazmu gomułkowskiego. Wtedy 70% kubatury w budownictwie wiejskim zostało wymienionych. Tyle zbudowano. Zbudowali z jednej strony były fabryki domów i blokowiska, cementownie, dźwigi, etaty, inżynierowie, a z drugiej strony ja, baba, szwagier, dwóch sąsiadów i worek kradzionego cementu i taka sama kubatura była tych blokowisk popieranych, jak tych, że tak powiem, oddolnych, półlegalnych budowli, o których można by bardzo dużo ciekawych, obyczajowych rzeczy opowiedzieć. To było jedno. Drugie to było, władza chciała coś ludziom dać. Nie bardzo miała co. Wobec tego wymuszono na Cepeli gwałtowny wzrost produkcji, bo rozumiano sztukę jako produkcję. Należało ją jednocześnie bardziej zorganizować, z drugiej strony bardziej ilościowo ją, popędzanie artystów ilościowe, jakie daje skutki artystyczne, to byliśmy tego świadkami pod koniec lat 70., ale na przykład były narady w Cepeli, żeby sztuka ludowa była antidotum na walkę z alkoholizmem. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w pierwszej połowie lat 70. wzrost spożycia alkoholu, zdaje się, 150% wzrósł. Takim antidotum miał być mały Fiat. Wycieczki do Bułgarii, polskie dżinsy, czyli tak zwane farmery i sztuka ludowa. Wtedy organizowano, ponieważ ludziom się to zaczęło przejadać, już, proszę państwa, pojawiły się żarty, pojawiło się dezawuowanie. Już w pierwszej połowie lat 70. Jacek Klejf śpiewał w kabarecie Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna bania, chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. Pan Andrzej Mleczko, wówczas młody człowiek, narysował karykaturę, siedzi twórca ludowy wyraźnie i dziennikarz z mikrofonem. A próbowaliś tanie frasobliwego? Już zaczęło się. To natychmiast widać było w języku, ponieważ język to jest nasz najsumienniejszy kronikarz, ponieważ tworzą nasz współczesny język wszyscy, wszystkie środowiska. Na przykład Chrystus dla osoby wierzącej to jest Chrystus, ale rzeźba to jest Chrystusik. Ci, którzy produkowali, bo to trudno inaczej nazwać, były na przykład Chrystusy frasobliwe jako wisiorki do kluczyków do samochodu. Można to było kupić w sukiennicach. I to się kupowało. W latach 70. zaczęła upadać, zabiła ją masówka, zabiło ją powodzenie, przy czym władza nie była konsekwentna, to był, bo powstało w latach 60. Stowarzyszenie Twórców Ludowych, do którego trzeba było wybitnych twórców namawiać. A po co mi to? A co ja z tą legitymacją będę robił? W roku 72. okazało się, że ta legitymacja zwalnia od konieczności rejestracji działalności gospodarczej. I w jednym roku liczba członków wzrosła o 400%. Wobec tego zaczęto się zastanawiać w ministerstwie, czy by ich nie weryfikować jakoś. Powstał paragraf, że członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych może być osoba, której autentyzm stwierdziła komisja. A więc zbieramy się komisją i decydujemy się, czy na przykład pan Kroch jest autentyczny, czy nie. Było, to musiało upaść, tak jak musiała upaść gospodarka socjalistyczna, zwłaszcza, że wieś, na wsi kończył się wiek XIX. Pokolenie moje i młodsze było zupełnie czym innym niż pokolenie dziadków, bardziej wykształconym, bardziej otwartym na świat, chcącym zupełnie czego innego. Także, gdy w 80 roku rozpoczęły się strajki na Wybrzeżu, za sztuką ludową nikt nie płakał. Skończyła się pewna epoka. Szkoda. Tak jak się skończył gotyk, barok, renesans, tak jak się skończyła starożytna Grecja, tak się skończyła kawał historii kultury polskiej, jak mówię, od Stanisława Augusta Poniatowskiego co najmniej do roku 89. Wobec ludzi, których statusu społecznego dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić. Zostało mi w pamięci i będę to pamiętać, póki żyję, jak witam się ze starym człowiekiem, który pokazuje swoje rzeźby, wyciągam do niego rękę, a on się zasłania, bo myślał, że ja go będę bił. Jak ten sam człowiek potem dostał jedną, drugą nagrodę, jaki był dla niego szok, jak przyjechała do jego wsi telewizja, nigdy w tej wsi telewizji nie było, ale telewizja przyjechała do Wojtka. Jaka to była rewolucja mentalna, to był 72 rok. Najciekawszym zjawiskiem tutaj u nas w Polsce Południowej z lat 70. ze sztuki neoludowej, bo oczywiście to nie była już dawno sztuka tradycyjna, jeszcze o czym innym. Mianowicie o stosunku władzy. Stosunek władzy był niespójny. Z jednej strony było silne poparcie, duże pieniądze, audycje, środki masowego przekazu, konkursy, wystawy, kiermasze, różne inne możliwości zaprezentowania się, a z drugiej strony było na przykład tak. Pod samą granicą w Karpatach była kuźnia. Robiłem konkurs kowalstwa Karpat Polskich. Zajeżdżam, a wieś, dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda, ale wtedy wjeżdżało się do tej wsi samochodem, to było widać z dołu, że ktoś jedzie, a wieś żyła sama sobie. Zajeżdżam, pytam o kowala, nie ma go w domu, mówi żona. Ja mówię, ja jestem z muzeum. A z muzeum, nie ma go w domu, ale jest w stodole. Józek! Przychodzi Józek i tłumaczy mi, pokazuje mi kuźnię, która ma tajne wejście. Józek, kandydat na laureata Nagrody Sztuki Ludowej, który zresztą tę nagrodę dostał. Ponieważ tato przepisał na niego kuźnię i w tym momencie, gdyby tatę złapano na tym, że trzyma narzędzia kowalskie w kuźni, to byłaby taka kara, że żeby się nie... No, wobec tego kowal zbudował ojcu tajne wejście do kuźni. Ojciec wchodził pokryjomym wejściem, syn firmował, a w urzędzie powiatowym w pokoju numer 7 wypisywano dyplomy i kultura ludowa, dobrem narodu, a w pokoju numer 8 w wydziale finansowym pisano mu do miary i rozmaite inne formy prześladowania. Wtedy weszło Stowarzyszenie Twórców Ludowych, które te sprawy ucięło, przynajmniej jedno załatwiło. Osoba uprawiająca twórczość ludową nie była karana z tego powodu. A w 50-tych latach to było inaczej. Był na przykład w 55 roku Festiwal Młodzieży i Studentów w Warszawie i Tkaczka z Podlasia i był konkurs sztuki ludowej ogólnopolski. Tkaczka z Podlasia utkała wielki dywan, coś Przyjaźń Narodów czy Pokój Narodów. Tam był Murzyn, Chińczyk, Biały i taki i owaki. Na dywanie dwuosnowowym dostała złoty medal, dostała Grand Prix. W Belwederze jej gratulowano i ściskano. Dwa dni później poszła do pudła, ponieważ wełna, z której ona to utkała, była towarem ściśle reglamentowanym i przędzenie na kołowrotku było antypaństwowe, a z czegoś ten dywan trzeba było utkać. To tak to po prostu było z jednej strony. Z drugiej strony niewątpliwie władza miała jak najlepszą wolę. Naprawdę duże pieniądze szły na to. Najmądrzej tutaj na naszym terenie wykorzystał te pieniądze ksiądz Edward Nitka z Paszyna koło Nowego Sącza, który zrobił kurs rzeźby. Przede wszystkim był to człowiek otoczony ogromnym szacunkiem i niewielka wieś. Nagle okazało się, że ponad 50 mężczyzn rzeźbi i około 50 kobiet maluje na szkle. Bo on umiał zachęcić po prostu. Poza tym czuł chłopów, sam był z chłopów, rozumiał to. No i to było bardzo ciekawe, jak władza z jednej powiatowa, a później wojewódzka w Nowym Sączu, z jednej strony była dumna, że Paszyn ma więcej twórców niż reszta Karpat, a z drugiej strony no ksiądz. Więc próbowano księdza wyślizgać z tego interesu, co było oczywiście niemożliwe. Bardzo to też takie mam silne wspomnienie z lat 70. Mówię o nim z wielkim skrótem, w wielkim skrócie. W ten sposób, no i tego my nie pamiętamy, ale część socrealizmu została absolutnie zaakceptowana przez cały naród i emigrację. Częścią socrealizmu był Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Cała Polska te pieśni śpiewała i cała diaspora. W Londynie polskim opowiadano, że było sobie małżeństwo Polaków, którzy wyjechali na wakacje i do takiej przechowalni, pensjonatu dla psów. Tam zostawili swojego psa, który jak zobaczył, że nie ma jego panów, to odmówił jedzenia, leżał i w ogóle postanowił zdechnąć. I Anglik niegłupi wymyślił ratunek dla niego, mianowicie kupił płytę Mazowsza i puszczał temu psu i pies ożył. Cała Polska śpiewała piosenki Mazowsza, który to zespół zrobił dużo dobrego, zrobił sporo złego, ponieważ miejscowe, autentyczne zespoły wzorowały się na Mazowszu. Wobec tego zatracały swój etos, ale to już jest inny temat. Proszę Państwa, szalenie ciekawy okres. Jeszcze mnie Państwo jeszcze mi Pan nie pokazuje te, wobec tego jeszcze parę tematów pozwolę sobie poruszyć, mianowicie skanseny. Proszę Państwa, lata 70. to jest okres albo powstawania, albo intensywnej rozbudowy parków etnograficznych. Jak mówię, w latach 70. około 70% substancji budownictwa wiejskiego zostało wymienionych, przestało istnieć. Wobec tego robota nad skansenami. Najpierw był projekt pod Warszawą centralnego skansenu. Mieli tam budować pagórki dla domów z Podhala i mieli tam robić jeziora dla zagród rybackich. Taki wielki miał być jak skansen w Bukareszcie. Ale to jest też długi i bardzo ciekawy temat, dokumentacja gwałtownie ginącej dawnej wsi, którą byli zachwyceni inteligenci, ale zupełnie nie byli zachwyceni miejscowi. Tradycyjna wieś o takich ludowych, regionalnych aspiracjach od 100 lat po degrodzie koło Nowego Sącza ma stary, dobry zespół i dla młodzieży, i dla starszych, ma regionalne muzeum, ma wszystko i jeden z tych podegrodziaków zbudował sobie dom w formie zamku, takiego trochę jak z pudełka od czekoladek. I obok stoi armata, most zwodzony, gust lat 90. i XXI wieku, to jest zupełnie co innego, to się zmieniło. To się zmieniło, właściwie zmienia, rewolucjonizuje, bo nie ma tego, co jeszcze było w latach 70., mianowicie elit nadających ton. Także znikły takie słowa jak fotogeniczny, malowniczy, bo to nic nie znaczy. Mam dobry gust, mam zły gust, jestem artystycznie wyrobiony, niewyrobiony. To zupełnie nic w tej chwili nie znaczy. Do czegoś to przecież zmierza i coś się z tego wykluje. Bardzo jestem ciekaw, co się wykluje. Będę miał wtedy 120-130 lat. No nie szkodzi, poczekam. Proszę Państwa, temat jest pasjonujący, zwłaszcza ze względu na połączenie w opiece nad sztuką ludową, tradycji faszystowsko-nazistowsko-komunistycznej z tradycją inteligencką czy postszlachecką w Polsce, bo było jedno i drugie. I to jest na przykład był Muzeum w Toruniu, ogłosiło konkurs na Wielcy Polacy w rzeźbie ludowej. Każdy kandydat dostał listę. Nie możesz samodzielnie myśleć, kto jest, a kto nie jest wielkim Polakiem, tylko według tej listy. Jeżeli jest osoba wyrzeźbiona spoza tej listy, głównie się bano o Piłsudskiego, to od razu jest ten. Myśmy mieli tutaj niedaleko był rzeźbiarz, nazywał się Władysław Hajec w kamienicy koło Jasła, koło Brzostku, który wyrzeźbił Michała Archanioła siedzącego okrakiem na smoku. I ten smok miał czerwony język z kawałka dermy. Hajec to wkleił, ten język. Myśmy to wystawiali na wystawie. Przyszedł nowy partyjny dyrektor, powiedział, że to być nie może, bo ten język zbytnio przypomina legitymację partyjną. Więc tłumaczyli. On powiedział, nie, państwo mówi, Nie widzieliście nigdy, akurat ci, którzy robili wystawę, nie mieli nigdy w życiu w ręce legitymacji partyjnej. Jak mnie się to skojarzyło, to się to może skojarzyć również jakiemuś sekretarzowi i wtedy będzie bieda. Ten to stanie w szpagacie między, to jest również temat lat 70., między sztuką sakralną przedstawiającą w rzeźbie, w malarstwo, prawie wyłącznie tradycyjna sztuka ludowa była sztuką sakralną, a tematami współczesnymi, jak to się przegryzało, jak to się mąciło między sobą. W muzeum w Częstochowie etnografowie uratowali kapliczkę, która się rozsypała, to trzeba było namówić właściciela, to nie było proste. Dali to do muzeum i bano się tego wpisać do inwentarza pod nazwą kapliczka, tylko to figuruje pod nazwą obiekt z wieżyczką. Takie były 70. lata, proszę Państwa. Mieszanina, mydło i powidło, garnek z groch z kapustą od czasu i tradycje Witkiewicza, i tradycje Skoczylasa, i tradycje Zofii Stryjeńskiej z jednej strony, i tradycje socrealizmu sowieckiego i postsocrealizmu lat 70. Uprzejmie dziękuję.